Dzisiaj mamy przywilej wieczerzy pańskiej. Zanim to będziemy robić, chciałem krótko podzielić się słowem. W tym tygodniu miałem okazję słyszeć takie ciekawe słowo, chociaż to nie jest moim może zwyczajem, bo ogłosiła to kobieta na ulicy. A dużo ewangelizacji teraz jest w naszym mieście, prawda? I często słyszymy Boże Słowo na ulicach. I tak przechodziłem właśnie, słyszałem pewne słowo, które było powiedziane. Ta kobieta powiedziała coś takiego, że Bóg między innymi dał po to przykazania, po to 10 przykazań, żeby pokazać człowiekowi, że nie jest w stanie sam ich wypełnić, sam ich wykonać. I to tak ciekawe dosyć zacząłem myśleć na ten temat. Między innymi, tak, no bo wiadomo, że zakon został dany dla Żydów, prawda? Prawo zostało ustanowione przez Boga, ale właśnie powiedziała, że między innymi jednym z celów było pokazanie człowiekowi tego, że nie jest w stanie sam wykonać dekalogu, tak? Sam wypełnić tego dekalogu. I to taka pierwsza myśl była. Drugą myśl, która powiedziała, to, że rzeczywiście każdy z nas będzie musiał stanąć przed Bogiem i zdać sprawę, tak, ze swojego życia, między innymi też z wypełniania jego zasad, jego prawa. Ale pytanie, czy będzie tam ktoś, kto będzie w stanie wziąć nasz grzech, tak, na siebie? Czy mamy pewność, że rzeczywiście będzie ten adwokat, nasz adwokat, który się za nami wstawi i który będzie przed Bogiem usprawiedliwiał nas, tak? I to tak bardzo ciekawie rzeczywiście zabrzmiało. No, oczywiście prawda, którą znamy, ale warto to sobie właśnie przypominać w takich momentach jak teraz, kiedy będziemy za chwilę przypominać sobie ofiarę Jezusa Chrystusa, że rzeczywiście to ma sens, tak? O to właśnie chodzi, że nie jesteśmy w stanie, żaden z nas nie jest w stanie, tak, wypełnić prawa. I ta kobieta właśnie zapytała ludzi tam na tej ulicy, tak, czy ktoś jest w stanie podnieść rękę i powiedzieć, że on jest w stanie sam wypełnić to prawo. Oczywiście nikt nie podniósł, tak. I no, to jest faktem oczywistym, tak, że nie jesteśmy w stanie. Nie mamy takiej możliwości, nie mamy takiej mocy, żeby to zrobić. I jedyne, co możemy zrobić, to możemy mieć pewność, że w momencie właśnie, kiedy Bóg będzie rozliczał nas z naszego życia, tak, to będzie ktoś, kto będzie w stanie powstać i powiedzieć, ja biorę jego winy na siebie, tak? Ja zapłaciłem za to, tak jak śpiewaliśmy przed chwilą, swoją krwią. I chciałbym, żebyśmy otworzyli dzisiaj pewien fragment z Ewangelii Jana przed naszą pamiątką, rozdział 19. XIX rozdział Ewangelii Jana. Kiedy byłem w Jerozolimie pierwszym razem jeszcze, to zawsze wieczorem właśnie, przez kilka dni wieczorem przychodziłem tam na to koło tego wzgórza. Niektórzy twierdzą, że to nie jest oficjalne miejsce ukrzyżowania Jezusa. Niektórzy twierdzą, że być może, prawdopodobnie, ale jakkolwiek ma ono swój taki charakter, swój klimat. I zawsze lubiłem właśnie czytać ten fragment, patrząc tam w to miejsce. Lubiłem czytać ten fragment z Ewangelii Jana, z 19 rozdziału. On pięknie pokazuje. Jan w ogóle chyba jest najlepszą osobą, która no, w doskonały sposób, można powiedzieć, zobrazowała życie Jezusa Chrystusa, tak? Był zawsze przy Nim, był blisko Niego i widział, co się działo, tak? Był takim świadkiem wszystkich zdarzeń, które miały miejsce i tak samo podczas ukrzyżowania, tak? On doskonale pokazuje, zdaje relację, tak, z tego, co się wydarzyło. 19 rozdział chciałbym, żebyśmy otworzyli, tak? Od pierwszego wersetu będziemy czytać. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy, a podchodząc do niego mówili: witaj król żydowski, i wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat: oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czyni Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł i wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa: skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat tędy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim. Na miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, około 6 godziny, i rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni zawołali: precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. A on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. A było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili tędy arcykapłani żydowscy Piłatowi: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: com napisał, to napisał. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego i podzielili na 4 części, każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Tędy rzekli jedni do drugich: nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyją ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi: rozdzielili między sobą szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra i matki jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem Jezus, widząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Tak, znamy tą historię, tak? Czytamy wiele razy, ale rzeczywiście Jan pokazuje to w wyjątkowy sposób. Pokazuje tutaj, rzuca takie światło na pewne fakty, które są najistotniejsze, tak? W tym, co tam się wydarzyło na Golgocie. I widzimy, że ciekawą rzeczą jest, że na tej tabliczce w trzech językach było napisane, tak? W trzech językach było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski, tak? Żydzi nie chcieli, żeby był tam, nie utożsamiali się, tak? Z królestwem, z tym, że Jezus był królem, tak? Oni powiedzieli: my mamy cesarza, nie mamy króla, tylko mamy cesarza. Natomiast tam było napisane w trzech językach i te trzy języki właśnie pokazują, że mają taki symbol, taki trochę wymiar symboliczny. Grecja była kojarzona z umysłem, tak? Z myślą, z umysłem, z pięknem, z formą. Rzym z kolei był utożsamiany z prawem, był utożsamiany z rządami, tak? Z tym, co było ustanawiane. Natomiast Żydzi byli utożsamiani z religią, z oddawaniem czci Bogu. I rzeczywiście Jezus skupiał na sobie wszystkie te trzy wartości, tak? Możemy powiedzieć, że patrząc na Jezusa, to rzeczywiście symbolicznie można powiedzieć, że te trzy wartości przedstawiał, tak? Był wszystkim tym, co właśnie można powiedzieć utożsamiane było z tymi trzema krajami. Chciałbym, żebyśmy otworzyli jeszcze fragment z Starego Testamentu, z Psalmu 22. Psalm 22, 19. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Wiecie, to też jest niezwykłe, że czytamy w Ewangelii, tak, w Ewangelii Jana, że rzucali losy, tak, o szatę Jezusa. Ona była wyjątkowa, była drogocenna, a jest napisane, że była, nie miała połączeń, tak, była po prostu utkana bez żadnych połączeń. I to było też cechą arcykapłana, tak, kiedy arcykapłan stawał tam w świątyni, on też miał szatę, która nie była zszywana, tak. Jest to obraz tego, że rzeczywiście Jezus był najwyższym arcykapłanem, który był w historii, tak, i to też pokazuje, prawda, obrazuje też jego moc, tak, jego, tym, kim był. O jego, tutaj tak jak czytamy w 19 wersecie, rzucali losy, tak, rzucali losy. Było to coś wyjątkowego, było to coś cennego, tak, coś, co nie było typowe. To nie było jakieś typowe ubranie, typowe odzienie, ale było coś wyjątkowego, tak. Pokazuje rzeczywiście, że Jezus był tym, który był doskonałym kapłanem, który wypełnił przez swoją ofiarę, wypełnił to, co czynił arcykapłan, kiedy przychodził przed Boga, prawda. Chciałbym jeszcze, żebyśmy otworzyli fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej. Z 12 rozdziału. Czytamy też, że w Ewangelii Jana, w tym fragmencie, o którym czytaliśmy, o hizopie, tak? Widzieliśmy, czytamy o hizopie. I tutaj w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, też jest mowa o hizopie, zobaczmy. Od 20 wersetu czytajmy. Nie będziecie jedli nic kwaszonego, we wszystkich siedzibach waszych jeść będziecie prześniki. Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich, idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go za ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę hizopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomaszcie nad proże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana. Gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan, a gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych. Okay? I czytamy tutaj, że ten hizop właśnie, ten symboliczny hizop rzeczywiście uratował Izraelitów, tak? Przez to, że drzwi były pomazane właśnie, i tak jak jeszcze raz przeczytam tutaj, weźcie wiązkę hizopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomaszcie nad proże i oba odrzwia krwią z misy. Widzicie zależność, tak? Między tym hizopem na krzyżu właśnie, a tutaj, tak? To jest dokładnie to samo, tak? Dokładnie to samo uczynił Jezus, tak? Przez to, że ta krew rzeczywiście uratowała Izraelitów, tak samo Jan pokazuje, że krew, która była właśnie zanurzona tutaj, właśnie w hizopie, tak? Uratowała i nas. Tak, że to jest moc rzeczywiście, że to jest Boża moc do tego, żeby nas uratować. Jeszcze jeden fragment ze Starego Testamentu, chciałbym, żebyśmy otworzyli, z Księgi Zachariasza tym razem. Księga Zachariasza, 12 rozdział. I 10 werset. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. Będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. I będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. I wracając do naszej Ewangelii Jana, do 19 rozdziału teraz. Jeszcze otwórzmy na chwileczkę. Czytamy czytamy tutaj od 28 wersetu. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aż się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało się tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. No właśnie, i tutaj widzimy, że... Może jeszcze dalej, od 31 wersetu przeczytamy. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciało nie pozostawało przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa, ujrzeli, że już umarł, nie połamali golenie jego, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To bowiem stało się, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi pismo, zobaczą, kogo przebodli. To jest właśnie ten fragment z Księgi Zachariasza, tak? Cytat z Księgi Zachariasza. Zobaczą, kogo przebodli. Tak? Dowiedzą się, przypomną sobie, tak? co rzeczywiście się wydarzyło. I dwa takie symboliczne tutaj, dwie takie symboliczne myśli. Krew i woda. Nie? Jan tutaj napisał o krwi i wodzie. I rzeczywiście za chwileczkę będziemy obchodzić wieczerzę i to rzeczywiście... Jest ważne, żebyśmy pamiętali, krew i woda. Woda, która oczyszcza, tak? Woda jest symbolem oczyszczenia. Jest symbolem chrztu, tak? Kiedy człowiek się nawraca, chrzci się właśnie w wodzie, zanurza się w wodzie, tak? Zostaje całe to stare ciało, tak? Cała grzeszna natura odradza się dla Jezusa Chrystusa przez wodę, tak? I druga rzecz, krew, tak? Krew, która przypomina, że po tym, kiedy się odrodzi, tak? Po tym, kiedy powstanie na nowo dla Chrystusa, tak? Ma rzeczywiście przymierze, ma połączenie z Bogiem właśnie przez jego krew, przez symbol, który właśnie jest obchodzony u nas przez wino, tak, ma symbol relacji z Jezusem Chrystusem. I jest to coś, co musimy pamiętać, jest to coś, co rzeczywiście jest nierozerwalne, tak, krew i woda. Dlatego właśnie Jan tutaj, myślę, o tym wspomniał, tak, że nie przebili goleni, tak, nie połamali mu kości, ale rzeczywiście włożyli to włócznie. Strasznie to musiało być oczywiście, ale Jan to opisuje jakkolwiek, tak, że włożyli włócznie i wypłynęła właśnie krew i woda. Nie bez przyczyny o tym pisze. Więc woda jako rzeczywiście to oczyszczenie, jako to pozostawienie starej grzesznej natury i krew jako symbol połączenia z Jezusem Chrystusem. I chciałbym, żebyśmy rzeczywiście przypomnieli sobie to, żebyśmy dziękowali Bogu za to, że co rzeczywiście się wydarzyło, tak? Co ta krew i woda rzeczywiście symbolizują? Czym dla nas są ta krew i woda, tak? Czym, jakie dla nas mają znaczenie? Czy rzeczywiście mają znaczenie, tak? Czy rzeczywiście myślimy o tym, tak? Co rzeczywiście niesie w sobie to przesłanie. I chciałbym, żebyśmy powstali teraz. Proszę braci, tak?